Książki pod lupą.
Z Piotrem Matywieckim rozmawia Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj z Piotrem Matywieckim na temat jego tegorocznego tomu wierszy Którędy na zawsze. W jednym z wierszy znalazłem taki cytat: Piotrze, podszedł do mnie przyjezdny i spytał: Panie szanowny, którędy na zawsze? No więc, panie szanowny, którędy?
Jeśli ten wiersz, który cytujesz, ma jakikolwiek urok, to pewnie dlatego, że nie wiadomo oczywiście, którędy. Natomiast, mówiąc bardziej serio, chodziło mi nie tyle może o efekt, co o pewnego rodzaju przesłanie, że nawet kiedy żyje się w wielkim mieście, bardzo określonym adresowo, każdy przecież w wielkim mieście, no chyba że jest nieomal zawodowym włóczęgą albo kloszardem, ma jakieś swoje miejsca, pomiędzy którymi się w tym mieście porusza, to gdzieś zasadniczo jesteśmy zgubieni. I to jest też metafora życia dla mnie. W życiu jest się zgubionym. Dla jednego jest to szczęście, dla innego jest to nieszczęście. Ja nie ukrywam, że ja lubię być zgubiony. I ten wiersz, z którego cytowałeś, nazywa się Wędrowiec i chciał jakby ten wiersz powiedzieć czytelnikowi właśnie coś o to takiego, że nie bój się tego, że się gubisz. To nic złego. Czasami to nawet lepiej niż kiedy zbyt twardo trzymasz się jakichś ram.
Tu w ogóle jest częsty temat wędrówki, wędrowca. Odyseusz się pojawia kilkakrotnie i takie zdanie wypisałem sobie. Wszystkie słowa wszystkich języków są nazwą jednej ulicy meandrującej po powierzchni ziemi.
Ta metafora dla mnie jest ważna dlatego, że spaja z sobą dwie moje poetyckie obsesje, albo może po prostu tematy. Temat wielkiego miasta, który mi od początku pisania towarzyszy, i temat mowy. Czym jest mowa? Nie chodzi mi o taki temat mowy, jak to się czasami o niektórych poetach, skądinąd bardzo wielkich, mówi, że ich głównym zadaniem jest praca w języku. Przetwarzanie języka, eksperymentowanie z językiem. Nie, mnie bardziej fascynuje tajemnica języka. Jak to w ogóle jest, że mamy mowę? Jak na przykład widzielibyśmy świat, gdybyśmy mowy nie mieli? Nie będziemy umieli na to pytanie odpowiedzieć, bo mowę mamy, odkąd mamy świadomość. Ale ta tajemnica mnie fascynuje.
Jeszcze jest taki mit nazwy. Na przykład imienia i nazwiska. Też się to pojawia w tym tomie parę razy.
Tak, to prawda.
I jakby zgubienia imienia i nazwiska.
Dla mnie ta sprawa nazywania, szczególnie imionami własnymi, różnych rzeczy zawsze mnie niepokoiła. I kiedyś wydrukowano moje wiersze w takiej antologii poezji górskiej, tatrzańskiej nawet właściwie, gdzie proszono każdego poetę o to, żeby króciusieńkim komentarzem opatrzył swoje przeżywanie gór. Ja napisałem coś takiego, że w odróżnieniu od wszystkich innych poetów w tej antologii, okropnie mnie denerwuje nazywanie gór. Nic mnie nie obchodzi, że jakaś góra nazywa się Giewont, a inna góra nazywa się Rysy. Ja chcę widzieć górę nagą, bez nazw. Ona dla mnie wtedy jest dopiero piękna. Ja chcę widzieć tę górę, bo dla mnie jej nazwanie coś jej odejmuje. Tak to czuję.
Wracając do tematu miasta, to można powiedzieć, że w tym tomie też jest sporo takich wątków warszawskich. To w dużym stopniu jest wędrówka po Warszawie, a jest też wiersz, który mi się bardzo podobał, poświęcony nazwie Warszawa. Wiem, że ty opisujesz bardzo często miejsca bliskie ci spacerowo. Wiejską, Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, Wilczą, te okolice, gdzie mieszkasz. Ja nie wiem, czy ty jesteś w ogóle perypatetykiem.
Tak, zdecydowanie jestem perypatetykiem. To dla mnie jest zbawienne, ponieważ ja niestety jestem człowiekiem, który nigdy nie uprawiał żadnych sportów. W związku z tym przynajmniej intensywne spacerowanie, nawet dla zdrowia, jest dla mnie dobre, ale ja uwielbiam po prostu chodzić po mieście. Jeśli miałbym powiedzieć, co jest moją taką największą codzienną przyjemnością, to właśnie chodzenie po mieście, po prostu gapienie się, patrzenie na ludzi.
A jaki jest twój stosunek do Warszawy?
przede wszystkim niebywale intymny. Ja się czuję z Warszawą po prostu całkowicie zrośnięty. Gdzieś powiedziałem coś takiego i podtrzymuję to zawsze, że jeżeli zdarza mi się, a rzadko mi się to zdarza, wyjechać gdzieś bardzo daleko do jakiegoś zagranicznego miasta, to nawet Nowy Jork traktuję jako odległą dzielnicę miasta stołecznego Warszawa po prostu. To jest najzwyczajniej moje miejsce. Modnie jest dzisiaj, wszyscy mówią o swoich małych ojczyznach. No Warszawa nie taka znowu mała ojczyzna, ale to jest naprawdę moje ojczyste miejsce. Ja wyczuwam je każdym pulsem po prostu. Każdym uderzeniem krwi. Przestrzeń warszawska, budynki warszawskie, ludzie warszawscy. To wszystko jest mi absolutnie najbliższe.
I ja myślę, że świat w dużym stopniu dla ciebie to jest świat kultury. Różni poeci, różne tradycje. Francuscy poeci na przykład ważni dla ciebie?
Bardzo ważni, przy czym ja jestem jak na dzisiejsze gusta młodych poetów pod tym względem dosyć tradycjonalny. Dla mnie dwoma największymi poetami XX stulecia, w czym włączam do XX stulecia nawet ten początek XXI, w którym tkwimy, to są Apollinaire i Rainer Maria Rilke. Dla mnie to są w ogóle mistrzowie niedościgli, każdy w jakiejś innej oczywiście dziedzinie. Coś ich tam gdzieś podskórnie też nawet niespodziewanie łączy. Ale jeśli chodzi o poezję francuską, o którą pytasz, to dwóch. Apollinaire, no i może Max Jacob, który kiedyś dużą rolę w mojej własnej poezji spełniał.
A tu są wiersze o Rimbaud i Mallarmé.
O Mallarmé to dlatego, że ja jestem poetą, o którym bardzo często krytycy mówią, że mam skłonności do używania abstrakcji w swoich poezji. A takim mistrzem abstrakcji poetyckiej zawsze był Mallarmé. No i starałem się ten fenomen Mallarmego jakby zrozumieć poetycko i dlatego napisałem taki wiersz jemu poświęcony.
Tu jest też taka część w tym tomie, dla mnie troszkę zaskakująca, o prehistorii, o pradawnych dziejach, pradawnych gadach czy stworach. To ciekawy temat w poezji.
No, to jest też temat, który ja bardzo osobiście przeżywam. Wszyscy znamy takie pytania, które się ludziom czasami stawia. Powiedz, jaka jest epoka, w której byś chciał żyć, która w tobie była najbliższa? To ja wtedy odpowiadam, wspólnota pierwotna i życie w jaskini. To jest moje centrum świata, ja tam chciałbym żyć. Jak to się ma do upodobania w wielkim mieście, to za Chiny oczywiście nie wiem, ale naprawdę dla mnie wyobrażanie sobie duchowego życia ludzi z tych najbardziej archaicznych epok jest czymś bardzo ważnym. W poprzednich tomikach zdarzały mi się takie wiersze, ale rzadziej. Rzeczywiście w tym tomiku jest ich chyba najwięcej.
Inny taki wątek biblijny. I to nie tyle biblijny, co starotestamentowy.
Tak, ale to akurat jest przypadek, że w tym tomiku są prawie tylko takie wiersze starotestamentowe. Jeden chyba tylko jest taki, który jest, jak się wolno tak wyrazić, nowotestamentowy. Ale ja piszę od lat, właściwie od początku twórczości, taki tom wierszy, który ciągle uzupełniam. Raz go już wydałem osobno, potem w swoich wierszach zebranych dodałem do niego wiele wierszy. Teraz niedawno bardzo dużą grupę wierszy znowu udało mi się napisać i on się nazywa Poematy biblijne. I to są wiersze, niektóre niezwykle ściśle związane z tekstem biblijnym. Komentują jakiś wycinek Biblii, a inne są czysto pretekstowe. Ale zawsze gdzieś wokół Biblii. To jest dla mnie niebywale ważne, dlatego że no Biblia jest dla mnie niewyczerpalną skarbnicą nawet nie tyle losów ludzkich, chociaż oczywiście też, ale obrazów. Po prostu wizji przyrody, jakichś wizji mistycznych. I w splocie z ludzkimi losami ta księga wydaje mi się po prostu olśniewająca. Poza tym jest tak nieprawdopodobnie bogata, że na chybił trafił się ją gdzieś tam otwiera i nagle napotyka się na coś niebywale inspirującego.
Czy z tym można wiązać też obecny w tym tomie wątek żydowski? Getta, Holokaustu, parę jest tych wierszy, ale one moim zdaniem są w tym tomie bardzo ważne.
To są kontynuacje takich moich stałych tematów. Ten temat zagłady, bo to jest w gruncie rzeczy przede wszystkim temat zagłady. Choć nie tylko w tym, kiedy piszę o jakieś tematy żydowskie. No jest dla mnie autobiograficznie bardzo istotny, ale muszę się przyznać, że jakoś tak się stało, że chyba w tym momencie nie mam już dalszej potrzeby kontynuacji tego wątku. Te wiersze, które znajdujesz w tym tomiku, to są już chyba takie jedne z ostatnich, które na ten temat napisałem. Ja się tak trochę czuję, jakbym powiedział wszystko właściwie, co dla siebie samego powinienem sobie i ludziom na ten temat powiedzieć. Poza tym zawsze bardzo zależało mi, żeby nie czynić sobie z tego literackiego tematu, żeby pisać na ten temat tylko wtedy, kiedy muszę, kiedy coś mnie wewnętrznie do tego zmusza, a nigdy tylko dlatego, że może wypada, albo może ponieważ już kiedyś o tym pisałem, to może bym to kontynuował. Nie, tak bym nie chciał.
I tu jest jeszcze jeden temat, bardzo ważny i dużo jest tych wierszy. Zapisałem sobie na kartce starcy, starość, choroba, przychodnia.
No bo tak, czuję się staro, ale nie beznadziejnie staro, broń Panie Boże. Czuję się staro, no po prostu, bo taki jest mój dzisiaj fizyczny, psychiczny status, ale to nie znaczy, że nie czuję się energicznie i twórczo. Czuję się i energicznie i twórczo, ale uważam, że twórcza starość to jest inny status twórczej energii, jakiś inny, którego dopiero zaczynam doświadczać. No i chciałem z tego jakoś zdać sprawę sobie i innym. A choroba, no bo mnie dotknęła pierwszy raz w życiu, poważniejsza w pewnym momencie, no to trudno, żebym o niej nie napisał.
Wydaje mi się, że piszesz o chorobie jako o doświadczeniu takim ludzkim.
Zdecydowanie tak.
W jakimś sensie nieuchronnym.
Myślałem nieszczęsny, że uchronnym. Póki nie zachorowałem.
Też mi się bardzo podobało, jak piszesz o przychodni. Przychodnia jako miejsce, gdzie się przychodzi, a pacjent jako przychodzień.
Podobała mi się ta etymologia i coś nie starałem się w wierszu zrobić. To jest też dosyć smutny wiersz. No ale kto kocha chodzić do przychodni? Chyba tylko hipochondrycy. Inni ludzie na pewno nie.
Czy starość jest takim szczególnym stanem, odmiennym od wszystkiego innego?
No już nie chcę być aż takim kokietem, żebym powiedział, że mam naprawdę jakieś zaawansowane doświadczenie starości, bo nie. Ona jeżeli, to się we mnie chyba gdzieś psychicznie zaczęła. Nie wiem, prawdopodobnie to dość ciężka choroba przyspieszyła tę świadomość, ale ja naprawdę dopiero w tym początkuję.
Po prostu nie znasz się na starości, póki
nie,
co.
Nie, za Chiny nie znam się na starości, ale też nie boję się poznać na niej w żadnym wypadku. To mnie nie denerwuje taka perspektywa, że będę się w starość zagłębiał, ale naprawdę jeszcze stanowczo za mało ją znam, żebym mógł coś od niej powiedzieć istotniejszego.
Czy jest coś, czego nie napisałeś w tym tomie, a uważasz, że powinieneś napisać?
Wiesz, chyba nie wiem, dlatego że każdy mój impuls twórczy jest tego rodzaju, że ja zawsze oczekuję od samego siebie jakiejś niespodzianki. To jest oczywiście utopia, bo człowiek nie może się aż tak zmienić, żeby ciągle sprawiał sobie niespodziankę, ale ja za każdym razem mam przynajmniej taką nadzieję. To znaczy nigdy nie piszę wierszy z takim nastawieniem, że właśnie powinienem obsłużyć jakąś sprawę we mnie ważną, której do tej pory nie obsłużyłem. Bo póki nie napiszę takiego wiersza, póki on sam do mnie nie przyjdzie, to ja nie wiem, jaka to jest ta nowa sprawa. To ma mnie zaskoczyć. I tylko wtedy czuję się jakoś spełniony jako poeta, niekoniecznie warsztatowo, ale wewnętrznie, kiedy no właśnie takie zaskoczenie czuję. Nie wyobrażam sobie pisania wierszy świadomie powtarzających coś. Nawet w tym znaczeniu, że powiedzmy pisałem na jakiś temat i teraz wydaje mi się, że aha, wróć do tego tematu, bo teraz zrobisz to lepiej, bo już umiesz. Nie, tak bym nie chciał. Jeżeli to samo przyjdzie, proszę bardzo, ale zadać sobie czegoś takiego nigdy. Więc wiesz, no nie wiem po prostu. Mam nadzieję, że następne wiersze pokażą mi, czego jeszcze nie napisałem, ale teraz nie mogę tego wiedzieć.
Miejsce. Wszystkie słowa wszystkich języków są nazwą jedynej ulicy meandrującej na powierzchni ziemi, szczelnie dom przy domu, słowo przy słowie, bez pustego placu i nieznaczącego oddechu. Planu tego miasta nie sprzedają przyjezdnym i nie można go dostać na pamiątkę wyjazdu, ani kupić poza miastem, bo ono jest wszędzie. Po co komu taki plan? On jest dokładnym adresem pocztowym, takim samym dla każdego człowieka, rozpisanym na milionach stron. Żeby istnieć, trzeba by go znać, a to niemożliwe. Ale udało mi się wymknąć powszechnemu adresowi i trafić tutaj. Wilcza, wiejska, wilcza, bracka. Ulice moich słów znają swoje znaczenia, prowadzą. Przychodzę, odchodzę, przychodzę. Obecność. Słyszy się własny głos z radia. Nie przez siebie mówiony, ale przez coś. Przez rzecz, przez radio. Moim głosem z radia uświadamiam sobie, że nigdy nie mówię sobą. Zawsze przez coś. Nawet jeżeli najbliższe, nawet jeżeli mówię przez siebie. Usłyszałem swój głos przez radio. Już nie powrócę do siebie i głosu. Dopiero po tym doświadczeniu pytam, o czym mówię i potrafię odpowiedzieć. Samowiedza. Przyjaciółka znalazła moje zdjęcia z Kazimierza nad Wisłą, lata 60. Czarno-biała, małoformatowa młodość, a jednak ma nieogarniony format, bo to są lata na zawsze. Wybrałem je na tło wszystkich innych moich lat. Co jest tłem? Miasteczko, młodość, pamięć? Mój dzisiejszy starczy sentyment? Ten młody człowiek na fotografii ogląda się za siebie, przed siebie jeszcze nie wie, że jest swoim tłem, w którym się zgubił. I że nie ma go ani na zdjęciach, ani dzisiaj, kiedy po latach patrzy na siebie. Jest ostro widoczny, czarno-biały. Wtedy widział wszystko i teraz widzi. Więc dlaczego się zgubił? Mam, to jednak ja, nadzieję, że zostałem odnaleziony inaczej. Że dożył mnie moment, kiedy przestrzeń fotografuje przestrzeń i czas fotografuje czas. Jestem... I nie muszę być sobą, nie muszę być widoczny, datowany. Gwiazdozbiór. Dziecko rysuje gwiazdę, nieskończenie wieloboczną, pełną pustki. Ona nie zna nieba i nie trzyma się papieru. Będzie z niej kiedyś galaktyka, pieprzyk na plecach dziewczyny, planeta aniołów, stokrotka, oko starca, granice imperium, sęk w desce mojego stołu, krogulczy punkt widzenia, pomylona litera w księdze rodzaju, więzienna cela. I co jeszcze? Co jeszcze? Twarz tego dziecka uśmiecha się, jak zabazgrana nieskończoność.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02, 382, Warszawa.
Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie. Strona internetowa madeformusic.pl.
Do usłyszenia.